Popołudnie Wnet.
W studiu kolejny gość i teraz odrobina kultury, chociaż gdzieś polityka oczywiście będzie w tle nam towarzyszyć, no bo sztuka z polityką wbrew pozorom bardzo silnie się wiążą, szczególnie w niektórych dziełach filmowych, chociaż to dzieło akurat z polityką niewiele ma wspólnego. Adam Borowski, wydawca, działacz opozycyjny w czasach PRL, a teraz producent filmowy również. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Konkretnie to współproducent, bo ja i Maciej Pawlicki jesteśmy producentami, także
no
mam tutaj...
Współproducent.
Tak, partnera.
Filmu Legiony.
Filmu Legiony, tak. To był film, który oczywiście z polityką ma bardzo wiele wspólnego, w takim sensie...
Ale nie tą bieżącą.
Nie bieżącą, tak, obierze. Chociaż może w pewnym sensie, dlatego że kiedy, bo to trzeba sięgnąć do 2014 roku, kiedy było stulecie czynu legionowego i tamtejsza władza po prostu nie zrobiła nic, żeby tą rocznicę jakoś godnie obejść. Jeżeli założy się, że wszyscy z radiosłuchaczy, jak sięgną pamięcią, czy w ogóle cokolwiek pamiętają z 2014 roku, co by przypominało, że to jest właśnie mijało 100 lat, kiedy pierwsza kompania kadrowa 6 sierpnia wyruszała z Oleandrów do kongresówki, by wzniecić tam powstanie. Prawda? To tak naprawdę nic się nie wydarzyło. Czasami samorządowcy coś zrobili, jak w Kielcach, i na stulecie postawili pomnik Józefowi Piłsudskiemu, choć mają czwórkę legionową, również pomnik, tak zwaną czwórkę legionową, prawda? To oni dostawili do swojego miasta pomnik Piłsudskiego.
Tak samo jak nie pamiętamy, że rok wcześniej obchodziliśmy 150. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, zresztą bardzo związanego powstania z tym, co potem działo się przy Legionach, bo Józef Piłsudski był zawsze tym powstaniem zafascynowany i zawsze się inspirował. Zresztą też data 6 sierpnia nie jest przypadkowa.
Nie jest przypadkowa. Natomiast wtedy zrodziła się w mojej głowie, że z pewnością w 2018 roku zakładałem, że będzie rządziła ta sama władza, więc i zakładałem, że ta władza nic nie zrobi na stulecie, tak jak nie zrobiła na stulecie czynu legionowego, tak nie zrobi nic na stulecie niepodległości, albo niewiele, prawda, albo akademię jakąś, prawda, która nie pozostanie w pamięci, czy tam jakąś desiladę. I wtedy zrodziła się myśl, żeby na 2018 rok zrobić film Legiony. Wprawdzie jego się nie udało na 2018 rok zrobić, prawda? Ale obchodzimy przez 4 lata to stulecie, prawda? Bo to są bardzo ważne wydarzenia. 19 rok to już jest po pierwsze Sejm, który pierwszy Sejm, prawda, w niepodległej Polsce, potem rozpoczęcie wojny polsko-bolszewickiej, potem 20 rok to jest zakończenie stulecie wojny polsko-bolszewickiej, powstania śląskiej i tak dalej, i tak dalej. I zakończenie w 21 roku uchwalenie konstytucji marcowej. Więc to jest cały ciąg wydarzeń i powstanie wielkopolskie.
I jeszcze powstania śląskie.
Nie, wspomniałem o powstaniach śląskich.
Pamiętajmy, że mamy wydłużony okres świętowania stulecia niepodległości właśnie ze względu na powstania śląskie, bo na początku ktoś o tym zapomniał,
ale i również myślę,
to trzecie
że powstanie. Po pierwsze, wojnę z Litwą bo to jest kształtowanie się granic polskiej, prawda? My mieliśmy konflikty praktycznie prawie ze wszystkimi sąsiadami, bo i z Czechami, prawda? Mieliśmy konflikt z Litwą najpierw przecież było powstanie sejneńskie, potem o Wilno spór, prawda? I bunt Żeligowskiego. Krótko mówiąc, myślę, że takim dobrym zwieńczeniem tego stulecia jest uchwalenie konstytucji marcowej.
To jeszcze zatopieni w tych rocznicach setnych, chociaż też mam wątpliwość, czy obecna władza tak udało jej się skutecznie i ładnie i godnie obejść uroczystości setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Dużo się mówiło, nie wiem, czy jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani tymi obchodami, ale to...
No niemniej jednak coś się robi
i robi się
w porównaniu,
się zrobił.
I przede wszystkim zrobił się film. Powstał wysokobudżetowy film i tutaj radiosłuchaczom mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest naprawdę produkcja godna, no nie wiem, myślę, że mogę porównać do takich filmów jak Potop czy Pan Włodyjowski. To jest naprawdę wspaniała. Polska batalistyka w ostatnich latach nie miała takich scen, jak są na tym filmie. Szarża podrokitną, myślę, że każdemu zapadnie w pamięć, że zostanie przywrócona do świadomości narodowej, dlatego, że ona nie istnieje w świadomości. Prawda? 12 czerwca obchodzimy tą bitwę. Szarżowało wprawdzie tylko 63 kawalerzystów, ale i było tylko 17 ofiar, mówię tylko 17 ofiar, bo 15 kawalerzystów zginęło na polu walki, a potem jeszcze dwóch umarło w szpitalu. Ale dzięki tej szarży Rosjanie się przestraszyli i wycofali wojsko z frontu. No, krótko mówiąc, przełamany został front rosyjsko-austriacki i to jest duża, no, podstawowa zasługa kawalerzystów z drugiego pułku ułanów. Znaczy, wtedy to były dwa szwadrony. Szarża była pod dowództwem Zbigniewa Dunin-Wąsowicza, który zginął zresztą w tej bitwie, zginął jego zastępca. Oficerowie w tej szarży tego szwadronu zginęli.
To mamy to uklonowanie batalistyczne, ale film to przecież nie tylko batalistyka.
Nie, to jest scenariusz.
Oczywiście... Zdaćmy, czym się film zdać? Jak jest scena otwierająca? Możemy powiedzieć? Nie możemy?
Właśnie nie wiem, co mogę powiedzieć, a co nie mogę powiedzieć. No, krótko mówiąc, tam oczywiście nie jest to film dokumentalny. Jest to film, bo tam jeszcze jest wspaniała bitwa pod Kościuchnówką, najbardziej krwawa. Niektórzy mówią Kościuchnówką. No, szkoła otwocka i falenicka, tak. My nazywamy Kościuchnówką, bo tak używano przed wojną, taką nazwę używano.
Jest ta bitwa, ale film się zaczyna czym? To jest
nie, no
film
to zaczyna się od człowieka, który w Legionach znalazł się trochę przypadkowo, chociaż tak naprawdę to jest postać fikcyjna. To jest postać fikcyjna, bo w Legionach ludzie przypadkowo się nie znajdowali. Tam jednak szli świadomie, to byli młodzi ludzie, którzy od lat ćwiczyli i modlili się o wojnę i chcieli tej wojny, pragnęli tej wojny. Bo tylko w wojnie uważali, że Polska może odzyskać niepodległość. I tak też się tak naprawdę stało. Więc nasz bohater trafia do, trochę przypadkowo, do Legionów. No i resztę to już musicie państwo zobaczyć. Tam to jest normalny, fabularny film, gdzie występują postacie fikcyjne. Natomiast chcieliśmy pokazać pewien przekrój, taką pokolenie legionowe. Występują tam też oczywiście postacie historyczne, jak Józef Piłsudski, który się w epizodach pojawia w trzech scenach, prawda? Dunin-Wąsowicz jest postacią prawdziwą.
Ale czyli to nie jest film o Józefie Piłsudskim?
Nie, broń Boże. To jest o pokoleniu, które chciało niepodległości, które modliło się o wojnę, które poszło na wojnę po to, żeby odzyskać niepodległość. I chcieliśmy razem z reżyserem i całym zespołem pokazać właśnie grupę młodych ludzi, i mam nadzieję, że to się udało, którzy normalnie żyją, walczą, ale również się kochają, rywalizują o kobietę, która jest również ich bardzo ważnym uczestnikiem, bo kobiet wprawdzie legionów było mało, ale to były ważne kobiety, to były wywiadowczynie, to były kurierki, ale również
był oddział, który walczył frontowo złożony z kobiet.
Nie, znaczy ja... Te przekazy nie są według mnie prawdziwe, bo kobiety były, rzeczywiście czasami się przebierały za mężczyzn, żeby ich nie rozpoznano, bo to było jeszcze wojsko, które kobiet na linii frontu nie przyjmowało. Oczywiście tam były sanitariuszki, tam były w tych służbach pomocniczych kobiety, natomiast na froncie ich było naprawdę bardzo niewiele. Zdarzało się, ale to były po prostu jednostki. My chcieliśmy pokazać, że te kobiety włożyły bardzo znaczny wkład w odzyskanie niepodległości. Historycznie to tak naprawdę troszkę później, bo w polskiej organizacji wojskowej było bardzo dużo kobiet i powiedzmy POW na wschodzie, można powiedzieć tak, najbardziej zasłużyło się pracą kobiet, bo to były właśnie wywiadowczynie, to były emisariuszki, to były kurierki, to były osoby, które były niezbędne do i poniosły przede wszystkim straszną ofiarę. Tam bolszewicy ich mordowali w sposób absolutnie bezwzględny. Gwałcili, mordowali. Kobiety poniosły ogromną ofiarę dla odzyskania niepodległości i niestety mało jest o nich w takiej świadomości narodowej. Mam nadzieję, że albumem o Polskiej Organizacji Wojskowej przypomnimy rolę kobiet. Natomiast w tym filmie już zaznaczamy, są ważnym elementem tego filmu.
Bo album Legiony już powstał, jest na rynku. Jeszcze można go nabyć, a teraz czas na album o POW.
POW, tak, bo to jest takie drugie płuco, prawda, tej niepodległości. Pierwsze to były Legiony, a druga to równolegle powstawała organizacja tajna, która w pewnym czasie współpracy Piłsudskiego z państwami centralnymi była organizacją jawną. Natomiast w momencie, kiedy się te drogi rozchodziły Piłsudskiego z państwami centralnymi, to została ta organizacja utajniona, zeszła do podziemia, no i odegrała ogromną rolę w 11 listopada, kiedy oddziały, formacje Polskiej Organizacji Wojskowej rozbrajały tutaj jednostki austriackie i niemieckie.
To może jeden biogram do tej książki panu podrzucę po audycji.
Natomiast, przepraszam, poza postaciami fikcyjnymi, to jednym z głównych postaci, głównych autorów,
do filmu
właśnie. Tak, bo to jest bardzo ważne. Jedną z głównych postaci, która jest postać Stanisława Kaszubskiego, króla, pseudonim Król, który był królewiakiem i który razem z Piłsudskim tworzył Legiony i który w grudniu 14 roku w tej bitwie Święta Bożego Narodzenia dostał się do niewoli. To była zimowa bitwa, rozegrana została 24-25 grudnia. Dostał się do niewoli i jako królewiak poddany cara nie został potraktowany jako jeniec, tylko został potraktowany jako zdrajca i został skazany na karę śmierci. I przyszedł, kiedy był pod szubienicą, przyszedł rozkaz carski, który darował mu życie pod warunkiem, że wstąpi do legionów. Przepraszam, że wstąpi do armii rosyjskiej. No i on odmówił i został powieszony. I kiedy przygotowałem album o Legionach, ja się zapoznałem z tą postacią. Ona wcześniej mi nie była znana, mimo że interesuje się historią. Myślę, że większość radiosłuchaczy i w ogóle Polaków nie ma pojęcia, kto to był Stanisław Kaszubski, pseudonim Król. I wtedy sobie pomyślałem, jaką trzeba mieć miłość do ojczyzny i wiarę w Pana Boga, żeby stojąc pod szubienicą i mieć możliwość opuścić to miejsce, podjąć decyzję, że nie założę, że nie honor mi założyć rosyjskiego munduru, prawda? I zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Kiedy jeździłem z albumem, to ciągle o tej postaci mówiłem po to, żeby przekazać młodemu pokoleniu, ludziom, z którym się spotykam, którym opowiadam o tym albumie, na przykładzie Stanisława Kaszubskiego, co to byli za ludzie, co to było za pokolenie, jaka była w nich miłość do ojczyzny i pragnienia niepodległości. I marzyłem, żeby... Nie mogę wszystkich przywrócić pamięci, prawda? Bo takich sylwetek jest mnóstwo w Legionach. To było całe pokolenie. Ale chociaż w tym Stanisławie Kaszubskim, żeby chociaż taką postać, żeby wszyscy wiedzieli, tak jak wiedzą, kto to jest Piłsudski, tak jak wiedzą, kto to jest Rycerz Migły, prawda? Żeby wiedzieli, kto to był taki po prostu porucznik Stanisław Kaszubski, żeby pamięć o nim była wieczna żeby stanowiła taki wzór patrioty, prawda? Żeby wzór patrioty, bo my nie wiemy, jakie wybory jeszcze przed nami będą, prawda? Przede mną już pewnie niewielkie, bo mam 63 lata i nie spodziewam się, żeby tu jakieś w najbliższym czasie były zawirowania. Jesteśmy dobrze usytuowani i tam powiedzmy w dobrych sojuszach. Ale jak wiemy, nic nie jest dane raz na zawsze i trzeba następne pokolenia wychowywać w takim duchu, żeby były gotowe złożyć ofiarę na ołtarz ojczyzny.
Kiedy pan ten film współtworzył, kiedy pan o tym filmie myślał, to miała być historia pokolenia młodych ludzi sprzed ponad 100 lat, tworzona dla tych młodych ludzi, dla którzy tych, teraz
tak,
żyją?
Z taką myślą to robiłem, tak. Dla tych, co młody, dla tych, co teraz żyją, prawda? Żeby im pokazać ten patriotyzm, który w nich był wtedy. Oni wtedy byli wychowywani Bóg, honor, ojczyzna, prawda? W domach przynosili tą tradycję z pokolenia na pokolenie. Natomiast my się gdzieś pogubiliśmy. My to nasze młode pokolenie wychowujemy śniadanie, obiad, kolacja, prawda? I chciałem tym filmem i wszystkim, co robię, prawda? Całą swoją działalnością wydawniczą, wystawienniczą, a teraz filmową, pokazywać ten patriotyzm, który w nas powinien być, to jest najlepsze zamknięcie, który w nas powoduje, że jesteśmy gotowi złożyć ofiarę dla ojczyzny, prawda? Że nie szukać tylko, co ojczyzna ma nam dać, tylko, że my jesteśmy gotowi tej ojczyzny bronić nawet za cenę życia.
Najlepszą konkluzją i zamknięciem jest konkret, a my taki konkret dzisiaj poznamy, czyli datę, kiedy będzie można pójść do kina i film obejrzeć.
Film w kinach będzie od 20 września. I mam nadzieję, będziemy o tym informować, dużą kampanię będziemy wokół tego robić. Mam nadzieję, że Radio Wnet się włączy w tą kampanię, w promocję, bo to jest film, to jest oczywiście film patriotyczny, ale on jest przede wszystkim pokazuje ludzkie losy, prawda, które są rzucone na... To jest duże, naprawdę historyczne kino i myślę, że tak jak identyfikujemy się z panem Wołodyjowskim, czy identyfikujemy się z Podwipiętą, lubimy te postacie i gdzieś tam pozostały w naszej świadomości po obejrzeniu filmów sfilmowanej trylogii, to myślę, że potem ci młodzi ludzie będą pamiętali o Stanisławie Kaszubskim, o Jusku, który jest głównym bohaterem, o tatku, który jest jednym z bohaterów, kawalerzystą, który bierze udział w szarży pod Rokitną, że ci bohaterowie, którzy pojawią się w tym filmie, będą przywoływani, że tak powiem, potem będą w życiu takim społecznym funkcjonowali.
20 września. I my się włączamy oczywiście w tą promocję właśnie w tej chwili, informując, że od 20 września w kinach w całej Polsce film Legiony, film, który w zasadzie nie ma drugiego takiego filmu, który opowiadałby historię Legionów Józefa Piłsudskiego. Temat filmowo niewyczerpany.
W ogóle to jest pierwszy film na ten temat, prawda? Także natomiast zachęcam radiosłuchaczy, Radia Wnet, do tego, żeby zajrzeli na YouTube'a i obejrzeli zwiastun filmu, bo jest naprawdę...
Jest innowatorski, nowoczesny. Gdzieś tam czuć w tym zwiastunie, że państwo przenoszą mosty ponad stulecie między pokoleniem a pokoleniem. Adam Borowski, działacz opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, rzecz jasna, wydawca, a teraz producent filmowy, współproducent filmu Legiony, był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję państwu bardzo.
17:34 na zegarach będzie za kilkanaście sekund. I ja sam nie wierzę, że to zrobię, ale coś nas tutaj tknęło w studio i puścimy hit tegoroczny, czyli utwór wykonywany przez niejaką Lady Gagę i przez pana Bradley'a Coopera, którzy nagrali, wystąpili razem w jakimś filmie, zresztą film nazywał się Narodziny Gwiazdy i tam zaśpiewali piosenkę, która teraz jest hitem i my się w ten trend wpiszemy i zapuścimy państwu hit.
Popołudnie Wnet.
Pewnie państwo wiedzą, a jak państwo nie wiecie, to teraz właśnie się dowiecie, że Radio Wnet jest w kolejnej, już nie pamiętam której, letniej trasie po Polsce. poranki, południa i czasami całkiem od czapy na antenie Radia Wnet można usłyszeć to, czym żyje nie tylko Kraków czy Warszawa, ale także inne większe i mniejsze miejscowości rozsiane po terytorium Rzeczypospolitej. I teraz w Popołudniu Wnet nastąpi taki moment, kiedy na chwilę przeniesiemy się gdzieś w Polsce, gdzieś w Polskę i usłyszymy reportaż radiowy wykonany w trakcie letniej trasy Radia Wnet.
Krzysztof Skowroński.
Janusz Bystrzyński, prezes Bialskich Wodociągów i Kanalizacji Wodkan spółka z o.o.
Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy?
Jesteśmy w głównej siedzibie naszej spółki na ulicy, przy ulicy Narutowicza. Idziemy w tej chwili do stacji uzdatniania wody, która też na tym terenie się znajduje. Jest to stacja, która produkuje 2/3 wody. Druga stacja przy ulicy Sitnickiej produkuje 1/3. Tutaj wykorzystujemy do produkcji wody dla mieszkańców wodę trzeciorzędową z głębokością około 60-80 metrów i mamy także studnię jurajską o głębokości prawie 500 metrów. Wodę z tej studni wykorzystujemy także do produkcji ciepła, dlatego na tym terenie nie mamy żadnej kotłowni, tylko mamy pompy ciepła, którymi zasilamy w ciepło całą bazę. Idziemy teraz do stacji uzdatniania, w której popatrzymy, jak wygląda taka stacja po 13 latach pracy. Wydaje mi się, że to, co Państwo zobaczą, to Was nieco zadziwi, jak może obiekt tyle lat pracować i nie widać po nim upływu czasu.
I wchodzimy teraz na halę i rzeczywiście...
To jest hala filtrów i pompownia drugiego stopnia, tłocząca wodę do sieci miejskiej.
Takie olbrzymie zbiorniki, w nich jest ta woda?
Proszę, tak. W tych zbiornikach znajduje się materiał filtrujący, to jest piasek, na którym usuwamy żelazo i także jest złoże brownsztynowe do usuwania resztek manganu. Ta woda ciągle przepływa, w sposób automatyczny filtry są płukane i woda po filtrach trafia do zbiorników wody czystej, a stamtąd pompy tłoczą ją już do miasta.
Nie ma żadnej chemii?
Tutaj nie ma żadnej chemii. Jest chlorownia na wszelki wypadek, jeżeli by coś się zdarzyło, ale nie chlorujemy wody w sposób ciągły.
A czy woda w kranie w Białej Podlaskiej jest zdatna do picia?
Zdatna do picia, sam ją piję, wszystkich namawiamy do tego, żeby tą wodę używali, że bezsensem jest kupowanie wody niegazowanej w sklepie.
Jedna sprawa to są filtry, to jest ta woda, którą pijemy, a drugą rzeczą jest oczyszczalnia ścieków. Teraz jest wielka modernizacja w Białej Podlaskiej.
Tak, właśnie rozpoczęliśmy dużą modernizację oczyszczalni ścieków, tak aby spełniała przez najbliższe co najmniej 20 lat wszelkie warunki techniczne i ekologiczne, no i oczywiście pracowała w sposób ekonomiczny, czyli zużywała jak najmniej energii, ale także produkowała własną energię, gdyż są tam zbiorniki, w których dokonywana jest fermentacja osadów, produkowany biogaz, a z niego produkowana energia elektryczna i cieplna.
A jaka technologia, czy nasza polska technologia tam jest zastosowana, czy jakaś inna?
Powiedzmy, w tej chwili nie ma jednej technologii narodowej. Jest to technologia generalnie europejska, wykorzystywana w bardzo wielu miejscach w Europie. I szczerze powiedziawszy, nie mamy się czego wstydzić tam. Tam są naprawdę nowoczesne urządzenia i polskie, i inne z Unii Europejskiej. Poza Unii urządzeń raczej nie mam.
Ale to optymistycznie, że są jakieś polskie urządzenia? Jakie?
Oj, różnego rodzaju, wszelkiego rodzaju przenośniki. Są także zawory, zasuwy, kraty, dmuchawy. No, to można by wymieniać. Konkurują z zagranicznymi polskie firmy. Firma Cegielski, Ecocel, Konpulsk, no to
naprawdę jest dużo.
A ile będzie kosztować ten szum, który Państwo słyszą, to szum filtrowanej wody dla Białej Podlaskiej? To jest
Szum filtrów i szum tłoczonej wody przez pompy.
Ale wróćmy do oczyszczalni. Ile ta modernizacja będzie kosztować?
Modernizacja samej oczyszczalni ścieków będzie kosztować ponad 58 milionów złotych. Natomiast cały projekt, który także obejmuje modernizację przepompowni, zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych, obsługę systemu informatycznego, sterowania siecią wodociągową i kanalizacyjną, to wszystko razem ponad 85 milionów złotych.
Skąd pieniądze?
Z trzech źródeł. Pieniądze unijne z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, pieniądze własne spółki gromadzone przez parę lat oraz pożyczka na warunkach preferencyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Jak długo będzie trwała budowa?
Około 2 lat.
I co z tego będą mieli mieszkańcy Białej Podlaskiej?
Będą mieli oczyszczalnię, która nie jest uciążliwa dla okolicy, dlatego że będą schermetyzowane zbiorniki. Oraz oczywiście będzie zapewniona odpowiednia jakość odpływających ścieków. Gdyby nie było tej jakości, trzeba byłoby prawdopodobnie płacić niemałe kary, a to oczywiście przełożyłoby się na opłaty dla mieszkańców, bo nikt inny za to nie zapłaci.
A dużo płacą mieszkańcy za litr wody?
W sumie niedużo, bo brutto za wodę i ścieki jest to około 9 zł.
A to, co będzie wypływać z oczyszczalni, można nazwać wodą?
Ja bym tego nie nazwał wodą. Są to oczyszczone ścieki po prostu. Chociaż w tej chwili Unia proponuje, żeby te oczyszczone ścieki w jak największym stopniu wykorzystać w rolnictwie. No ale nie jest to za bardzo chyba możliwe, bo tam, gdzie są pola, tam nie ma oczyszczalni ścieków i odwrotnie. A tłoczenie tego na duże odległości też musiałoby kosztować.
A czy możemy przejść do miejsca, gdzie będziemy widzieć wodę?
Widzieć wodę? To muszę się zastanowić, w którym miejscu.
W kranie. Podejdziemy do kranu i tam zobaczymy wodę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.
Popołudnie Wnet.
I to był właśnie reportaż z trasy Radia Wnet. O tym, jak powstaje, jak woda trafia gdzieś tam z głębin do naszych domów. I to jedna z wielu rozmów, które Radio Wnet przeprowadza w trakcie swojej trasy letniej w miejscach napotkanych na tej trasie. Właśnie 17.46 na zegarach, to ja gdzieś wyszperałem ze zakamarków pamięci zespół mojej, a pewnie tylko mojej młodości, czyli KSU. A jeżeli KSU, to Bieszczady, więc piosenka właśnie o Bieszczadach zespołu z Ustrzyk. A my wracamy do studia przy telefonie Popołudnia Wnet. Jest profesor Karol Karski, poseł do Europarlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Słyszymy się głośno i wyraźnie. Poseł, który jest na granicy niemiecko-francuskiej i jak z mostu na Renie, jak...
Właśnie w tej chwili przejechałem przez most na Renie.
To już pan poseł jest we Francji. To jak z tej perspektywy granicznej, tego pogranicza, kiedyś tak gorącego w historii Europy, wygląda układanie najważniejszych stanowisk w Unii Europejskiej?
No okazuje się, że tym razem tutaj też coś nie zagrało między Francją, którzy zrobili źle i tego cofnąć już nie można.
Powiedział profesor Karol Karski, mamy 2 sekundy po późnie 18, więc najwyższy dzwonek, aby kończyć popołudnie. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie. No, przez całą naszą rozmowę zdążyłem i dotrzeć do budynku Parlamentu Europejskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Ja się z Państwem żegnam i mówię też do usłyszenia w najbliższy poniedziałek o godzinie 16. To była audycja Popołudnie Wnet.